Para Radio. Poznajemy nieznane. Nowa audycja w grudziąckim radiu internetowym. Serdecznie zapraszam, Arek Patenek.
Para Radio. Poznajemy nieznane. Arek Paterek. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Mieliśmy tutaj małe perturbacje z rozpoczęciem naszej audycji, ale wszystko jest w porządku. Tydzień temu mieliśmy premierę, że tak powiem, nowego sezonu, bo wróciliśmy po tej przerwie do studia. Mówiliśmy o legendach miejskich, wyszło nam całkiem przyzwoicie, bardzo dobra słuchalność, jak jeszcze mieliśmy malutkie problemy, bo audycja miała prawie półtorej godziny opóźnienia, ale wszystko wyszło bardzo dobrze. Dzisiaj moim gościem będzie nasz zeszłotygodniowy gość, czyli Adam Borowski. Witaj, Adam.
Witam Ciebie.
Po raz kolejny z Adamem się słyszymy i po raz kolejny będziemy mówili o takich rzeczach na pograniczu para i na pograniczu społeczeństwa. Będziemy mówili o New World Order, czyli nowym porządku świata. Czy to jest nowy porządek? Co to właściwie jest? O tym dzisiaj właśnie będzie mówił Adam. Więc może zacznijmy od tego podstawowego pytania. Co to jest ten New World Order, Adam?
Tutaj jest wiele koncepcji, tak, co to właściwie jest. Ogólnie chodzi o to, że ma nastąpić unifikacja na poziomie rządu globalnego, czyli globalny bank, nie ma państw, czyli tak naprawdę komunistyczna planeta Ziemia, można powiedzieć. To jest taka oficjalna wersja z populacją, która ma być zaczipowana i na chip ma zawierać wszelkie dane finansowe, personalne, czy też według niektórych ma to iść tak daleko, że ma to manipulować emocjami, czy nawet móc unicestwić daną grupę populacji.
No, ale mówimy tutaj o takim wielkim komunistycznym państwie światowym, bo właśnie ten New World Order to chodzi też o to, że chyba jest światowy rząd, prawda?
Tak, dokładnie. Światowy rząd jest podstawą tego i światowy rząd ma ewoluować według niektórych z ONZ-u, według niektórych same G8 czy G20 to już może taki zaczątek takiego właśnie światowego rządu stanowić. Jeżeli chodzi o armię światową, która też ma być, NATO tutaj ma taką rolę właśnie odgrywać. Przy czym należy pamiętać, że to dopiero ma się rozwinąć. My jeszcze nie widzimy tego w 100%, widzimy tylko zaczątek tego.
Sama nazwa NWO, co może przywodzić na myśl NWO, New World Order?
Przede wszystkim motto, które się wiąże z tym właśnie oznaczeniem NWO, to jest motto przypisywane masonom, czyli tej popularnej grupie spiskowej, Ordo Ab Chao, czy Ordo Ab Chao, czyli porządek z chaosu właśnie, czyli mówiąc prosto, ta grupa, ktokolwiek by miał za tym stać, ma stworzyć chaos na Ziemi, żeby potem zaoferować ludzkości rozwiązanie problemu globalnego. Właśnie to się nazywa problem, reakcja, rozwiązanie, taka właśnie taktyka, że chcemy mieć rząd globalny, chcemy mieć globalną władzę, ale żeby to osiągnąć, zdajemy sobie sprawę z tego, że nie będzie to proste. Wobec tego tworzymy problemy globalne i wtedy ludzie sami z własnej woli będą się wręcz domagać pomocy i wtedy nasz plan właśnie pójdzie w tym kierunku, gdzie chcieliśmy go widzieć od samego początku, czyli do centralizacji władzy. Taka jest teoria właśnie, jeżeli chodzi o nowy porządek świata.
Jakie możemy podać właśnie przykłady, które istnieją obecnie, takiej centralizacji władzy, jak to powiedziałeś, może nie tak bardzo globalnej jak światowa, ale już takiej regionalnej?
Oczywiście, no daleko nie szukać Unii Europejskiej, to jest taki jeden przykład. Oczywiście ktoś zaraz może powiedzieć, no Unia jest w tarapatach, ale kolejnym takim argumentem jest właśnie to, że Unia Walutowa, czyli euro, które było stworzone, ma za jakiś czas właśnie się rozsypać po to, żeby można było go zastąpić i inne waluty, walutą wręcz światową, która ma być niepapierowa, czy niemonetarna, czyli ma być to powiedzmy taki system elektroniczny tylko i wyłącznie, bo wiadomo, jak mamy system elektroniczny, no to jednak jest kontrola niesamowita, bo teraz możemy mimo wszystko jeszcze płacić za wszystko gotówką. Karty kredytowe robią się coraz bardziej popularne, ale możemy gotówką płacić, a za jakiś czas właśnie według tych planów gotówki ma w ogóle nie być, ma być tylko wszystko na elektroniczne.
Więc wyobrażasz sobie, że pójdziesz do osiedlowego sklepu i za chleb i mleko będziesz płacił chipem?
No ja osobiście sobie tego nie wyobrażam i mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale niestety wszystko na to wskazuje, że to nie jest jakaś tam fanaberia, bo trzeba pamiętać, że chociażby w Hiszpanii jest klub już w tej chwili, gdzie ludzie są zaczipowani i jest to taka właśnie moda. Mówi się ludziom, daj się zaczipować, będziesz fajny, będziesz spoko człowiek. I ludzie niestety lubią się czuć wyjątkowi i właśnie w takie rzeczy wchodzą. Czy też oczywiście psy, cipujcie psy, cipujcie więźniów, czy wręcz cipujcie kibiców, pseudokibiców, też się taki wątek pojawił. Nie jest to nic nowego, coraz częściej się o tym słyszy. No więc niestety jest takie ryzyko, czy nawet obecnie dowody osobiste, paszporty, coraz bardziej się to zmienia, już biochipy wchodzą i tak dalej, i tak dalej. Ktoś może powiedzieć, daleka droga do tego podskórnego, no ale czy na pewno to czas pokaże, bo plan jest podobno taki, że do 2016 roku mają ludzie mieć już to właśnie w sobie pod skórą, więc no zobaczymy, no czasu jest niewiele. Zobaczymy, czas pokaże.
Wspomniałeś o Unii Europejskiej i o strefie walutowej euro. Czy słyszałeś o strefie walutowej Amero?
Tak, tak. To oczywiście strefa, która miała połączyć, czy ma połączyć Amerykę, USA, znaczy się Kanadę i Meksyk. Takie są właśnie wersje, wręcz właśnie a propos tej strefy, może powiem, że miała powstać taka słynna autostrada z Meksyku do Kanady. Nie wiem, jak to jest w tej chwili zaawansowane, ale wiem, że w Teksasie były duże protesty właśnie przeciwko temu, że miała być taka autostrada zbudowana. No więc wiele osób twierdzi właśnie z tego ruchu, że do tego też dochodzi, że mamy mieć Unię właśnie taką amerykańską, europejską i jeszcze pacyficzną, czyli trochę tak jak w Orwellu, prawda? Takie trzy mega, no jeszcze Unia być może afrykańska, ale tutaj do końca to różne są głosy i takie właśnie takie mega bloki mają być, które mają być całością. Przy czym te bloki nie mają mieć wiele wspólnego z tym, co widzimy teraz. To mają być bloki naprawdę już pozbawione państw jako takich.
Co zastąpiłoby te państwa w takim wypadku?
To właśnie to jest dobre pytanie. Tutaj są różne głosy. Ogólnie chodzi o to, żeby państwa są ogólnie postrzegane przez tą rzekomą grupę jako problem, dlatego że z jednej strony te państwa były konieczne, żeby istniały do jakiś tam do tego ich planu, no ale teraz już państwa nie są im potrzebne i na przykładzie na przykład Stanów Zjednoczonych. Teoria jest taka, że USA jako jedyna światowa, powiedzmy, superpotęga w tej chwili, mocarstwo, jest właściwie jedynym państwem, które może się tej grupie przeciwstawić. Wobec tego robi się wszystko, żeby USA osłabić i przy tym dolara, prawda? Więc możemy powiedzieć, że jakoś to tam widzimy w tej chwili. Więc ogólnie chodzi o to, żeby żadne... Nie było takiego tworu, które może się postawić, powiedzmy, światowej armii. Czyli światowa armia może spacyfikować każdego, a wiadomo, że państwa, które się nie zgadzają na przykład na dominację takiego rządu, no to wówczas trzeba ich szybciej spacyfikować, więc ogólnie no, zakłada się, że państwa nie będą potrzebne, jeżeli ludzie będą zaczipowani i będzie można ich kontrolować nawet na poziomie mentalnym. Taka jest teoria. W praktyce jak to ma wyglądać, nie mam pojęcia. Też to jest dobre pytanie i tutaj głosów jest naprawdę wiele. Niektórzy mówią, że tak jak za komunizmu, że mieliśmy tam właściwie, że prawda, ta rewolucja bez granic i tak dalej, no ale to jest trochę mi się wydaje utopia. Jak to w praktyce wyjdzie, zobaczymy.
No właśnie, wspomniałeś teraz już o takiej troszeczkę przyszłości, która zakrawa o fantastykę naukową, ale wydaje mi się, że powinniśmy zacząć od początków, czyli jaki właściwie był początek NWO, troszeczkę historii może.
Jeżeli chodzi o początek NWO, ponownie mamy tutaj wiele głosów. Niektórzy mówią, że to sięga, powiedzmy, bawarskich iluminatów, czyli 1700 bodajże 89 roku w Bawarii miał powstać, to właśnie iluminaci mieli tam powstać. Przy czym też są głosy, że to była tylko jedna z wielu ich odłóg i tak naprawdę oni sięgają już czasów starożytnych albo jeszcze według niektórych bardziej odważnych ludzi wręcz do Atlantydy lub dalej. Więc tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten porządek świata, to nie ma takiej daty, którą można uznać za zaczątek. Według niektórych jest to 200 lat, według niektórych jest to 50 lat, a według niektórych są to 1000 lat, no właściwie od początku cywilizacji, co no też jest specyficzne, bo można powiedzieć, że taki początek świata nowy, który się nazywa, tak naprawdę jest starym porządkiem, bo on już co jakiś czas występował na jakąś tam skalę, no ale on się znowu jakby tam chce się odrodzić, prawda, w ten sposób, więc tak do końca z tą nazwą też jest tak ona trochę myląca, bo jednak próby już były w ciągu historii niejedne, chociażby daleko nie sięgać się naziści, prawda, czy jakakolwiek inna ideologia, która właśnie miała za zadanie tak wszystko to zunifikować.
Czy na przykład powstanie NATO i Unii Europejskiej też można włączyć do takich chwil, które mogą mieć wpływ na pewną unifikację?
Ależ jak najbardziej, to jest wręcz podstawa tego zjawiska, niezależnie kiedy on miałoby się zacząć. Unia, NATO, Amero, właśnie ta sfera, nafta, ta strefa w Ameryce Północnej, jak najbardziej to jest z tym związane. Mówię, NATO miało być, ma być według tych założeń armią światową. Unia z kolei ma być takim właśnie, jak nazywają ironicznie, eurokołchozem, czyli takim właśnie zbiorowiskiem państw, które mają w końcu zaniknąć. Czy też, jeżeli nawet nie zaniknąć, to państwa będą zupełnie poddane woli, nie wiem, Brukseli w ten sposób. Nie chcę tu brzmieć, powiedzmy, jakoś tak do jakiejś tam ideologii się dostosowywać, po prostu mówię, jak to jest widoczne. No i na jakimś tam poziomie na pewno w tym momencie już to obserwujemy, że jakieś prawa tylko i wyłącznie są dane centralnie, nie można ich w ogóle zmienić. Tak to jest, już w tej chwili się dzieje. No a wiadomo, że nie jest to na taką skalę, jakie jest założenie. Aczkolwiek są ślady, że to w tym kierunku zmierza.
Powiedziałeś o tym, że społeczeństwo nie chce problemów globalnych, dlatego te problemy miałby rozwiązywać globalny rząd. Jakie to są problemy i w czym one się właściwie objawiają? I jak taki globalny rząd miałby ewentualnie rozwiązywać te problemy?
No oczywiście, no to na przykład weźmy chociaż przykład teraz kryzysu finansowego, który występuje. To jest cytowane przez wielu jako taki doskonała naprawdę kwintesencja tego tematu, ponieważ jest to faktycznie problem globalny, nie oszukujmy się. No i głos jest taki, że mają doprowadzić do totalnego załamania gospodarki światowej właśnie po to, żeby potem z tego chaosu powstała nowa rzeczywistość, żeby ludzie byli już tak zmęczeni i tak totalnie domagali się czegoś nowego, że oni wtedy wyjdą z rozwiązaniem, które miało być już od dawna. Więc to jest jeden z przykładów. Drugi przykład, wojna, który jak najbardziej też z kryzysem się łączy, bo nie jest tajemnicą, jak spojrzymy na historię, że wojna jest z kryzysu wyjściem no mocnym, co zresztą pan minister Jacek Rostowski sam stwierdził i został przez to mocno zaatakowany. Ja uważam, chociaż oczywiście daleko mi do takiego autorytetu, no ale jako prywatna osoba uważam, że jak najbardziej pan Rostowski miał rację i to nam grozi jak najbardziej, ponieważ to pokazuje historia.
No właśnie, wojna, krwawe rewolucje, ale wydaje mi się, że gdyby miał być jakiś rząd globalny, coś, co stałoby nad głowami wszystkich, taki swoisty wielki brat, który wszystkiego by pilnował, powstałoby, wydaje mi się, wiele innych konfliktów zbrojnych, ale właśnie takich, że tak powiem, partyzantek. Przecież jest mnóstwo krajów, w tym również Polska, które ma bardzo silne poczucie tożsamości narodowej. Jak to by wyglądało w takiej wizji świata?
Tutaj właśnie tak zwana armia światowa miałaby za zadanie takie kraje pacyfikować, czyli jeżeli dany kraj właśnie ma problemy z zaakceptowaniem nowego porządku, taka armia byłaby wysyłana i pod jakimś tam pretekstem, czy też może nawet już nie, bo jeżeli byłoby to otwarte, pacyfikowałaby dany kraj. Oczywiście w tym założeniu Stany Zjednoczone muszą już być pierwsze do pacyfikacji, nie może być już Stanów Zjednoczonych, ponieważ jest to w tej chwili jedyny kraj, który tak naprawdę może sobie pozwolić na otwartą konfrontację, chociaż oczywiście mamy też inne kraje typu Rosja, Chiny, no ale założenie jest właśnie takie, że wszystkie te kraje, Rosja, Chiny czy USA, które mogłyby zagrozić władzy nowego porządku świata, mają się wręcz nawzajem wyniszczyć, takie jest założenie.
Właśnie według wielu, wielu teorii spiskowych, to właśnie Stany Zjednoczone są krajem, w którym NWO właściwie bardzo dobrze się ma i w którym są ci przyszli władcy świata. Czy teraz nie jest to jakiś problem, że Ameryka jest pierwsza w szeregu do, że tak powiem, odstrzelenia w tej wizji NWO, skoro wielu, wielu ludzi mówi, że właśnie w Ameryce NWO ma się bardzo dobrze?
To znaczy pytanie jest takie przede wszystkim, kto za tym stoi, no gdzie właśnie są te osoby. Jeżeli chodzi o tę koncepcję, którą podałeś, to jest to koncepcja tak zwanego anglosaskiego porządku świata. Jest, ona również istnieje. Jest to koncepcja polegająca na tym, że taka oś między Anglią a USA ma się pojawić. Właśnie mają być to dwa kraje dominujące w tym właśnie zestawie. Przy czym jest to jedna tylko z koncepcji, raczej mniej popularna. Bardziej popularną koncepcją jest to, że tak naprawdę każdy na tej planecie jest przez te grupy postrzegany jako bydło, mówiąc krótko, które albo należy zmniejszyć, albo wykorzystać, albo zaczipować, albo wszystko naraz. Więc nie ma znaczenia naprawdę, skąd jest populacja, bo tak naprawdę osoby, które są na górze tego wszystkiego, oni się mogą nazywać jakimś tam sposób z tego czy z tamtego rejonu świata, ale tak naprawdę ich interesuje tylko jedno, globalna dominacja i nie ma znaczenia dla nich, kto skąd jest.
No właśnie, to jak już jesteśmy w tym, kto za tym stoi, no to jest kilka takich strzałów, że tak powiem. Może polećmy po kolei. Niektórzy mówią, że za tym całym spiskiem, za NWO stoją masoni.
Tak, masoni. No, jeżeli chodzi o masonów, to nie jest tajemnicą, że większość z nich jest raczej niskie ma te swoje poziomy wtajemniczenia, więc oni raczej nic nie wiedzą. No, według innych teoretyków, im wyżej się w masonerii wchodzi, w końcu wchodzimy na stopień tam bodajże 33, i wtedy nagle zaczyna się nieoficjalna ścieżka do iluminatów, czyli jeżeli powiedzmy mamy jakieś tam w sobie z racji połączenia krwi, z racji tam właśnie jakichś genetycznych powiązań historycznych, wtedy wówczas do nas ktoś przychodzi i mówi nam, że możemy iść dalej, chociaż oficjalnie już dalej iść nie można. I wtedy do tak zwanych właśnie iluminatów się wtedy wchodzi. No to jest taka teoria, że wybrani tylko tam idą właśnie z powodu DNA, że to genetyka tak naprawdę decyduje, nic innego. No ale na pewno, jeżeli chodzi o masonów, to owszem, no chociażby Albert Pike jest takim znanym masonem, który miał tam przewidywać trzecią wojnę światową i tak dalej, ale ogólnie, jeżeli chodzi o masonów, to co najwyżej są oni uważani za jedno z wielu takich odłąg tego, ale przy czym należy pamiętać, że te grupy, o których my tu mówimy, tylko najwyżsi w tych grupach cokolwiek wiedzą, niżej ci położeni, nie mają do tego w ogóle dostępu, czyli taki mason, powiedzmy, gdzieś tam sobie w jakiejś tam loży siedzący, raczej mało prawdopodobne jest, że on jakiekolwiek informacje posiada na taki temat. On jest tam sobie na jakimś tam niskim poziomie, jeżeli chodzi o wtajemniczenie i niespecjalnie w ogóle ma o tym pojęcie, a nawet jeżeli by coś wiedział, to niespecjalnie ma władzę, żeby cokolwiek z tym zrobić. No więc raczej bym tutaj wszystkich do jednego worka nie ma co wkładać.
No właśnie, ja rzuciłem tak tych masonów, ty pociągnąłeś to dalej do iluminatów, ponieważ no jest to temat bardzo, bardzo taki popularny, jeżeli spojrzeć chociażby na literaturę ostatniego dziesięciolecia. Oni się pojawiają często i są przedstawiani jako jakaś tajemnicza siła, która trzyma sznurki i za te sznurki pociąga i to wszystko się kręci wokół nas. Adamie, może tak zaczniemy troszeczkę, jak już jesteśmy przy tych iluminatach i przy tych masonach, no to może tak troszeczkę historii, żeby przybliżyć słuchaczom, kim właściwie oni są i z czym się te tajemnicze grupy je, że tak powiem.
No tak, jeżeli chodzi o masonów, czyli ty taki budowniczy, tak zwani, tam bodajże katedr, tak, i innych miejsc, wolne mularstwo, no to mówi się na przykład, że właśnie założyli USA, bo tam widać Waszyngtona, tam na zdjęciu, znaczy na zdjęciu, na tym malowidle, taki ma swój fartuch specjalny masoński. No i ogólnie się ich oskarża po takiej ogólnej kulturze, prawda, oni są oskarżani w ogóle o wszelkie spiski i działanie na niekorzyść. I tego typu rzeczy. No, przy czym no, często się pojawia też taki bardzo pejoratywny termin, który ludzie używają, żydomasoneria. Jest to trochę, uważam, śmieszne, no ale niestety tak to właśnie się wśród ludzi stworzyło.
No jeszcze są cykliści.
Cykliści, ale to już mniej, no tak, w sensie właśnie, że słynnego tego znaku, tak, masonów,
tak jest.
Który jest też różnie interpretowany przez różne osoby, no ale ogólnie jeżeli chodzi o historię masonów, no to według niektórych to są potomkowie wręcz tych takich sekretnych stowarzyszeń, które miały miejsce tutaj, istniały na Ziemi już tysiące lat, idące w tył, no to są też takie właśnie wersje, że tak naprawdę masoni to jest nic innego jak jakieś tam templariusze, którzy tak naprawdę się inaczej nazywają. Też są takie głosy, że po prostu zmienili nazwę, żeby bardziej się uciec. Właściwie z tego, co się kojarzy, to masoni się zaczęli w Szkocji tak naprawdę i według wielu doniesień templariusze uciekli z Francji do Szkocji i tam właśnie się dalej rozprzestrzenili i w końcu zmienili się na masonów. Przy czym, no mówię, to jest tylko jedna z takich wersji, więc jeżeli to byłaby prawda, to masoni mają co najmniej 700 lat albo i lepiej. No ale tutaj są różne wersje. W każdym razie, no teraz mamy te popularne loże, wiadomo, gdzie tam... Jest to organizacja też oskarżona o szowinizm, bo jednak tutaj z tego co wiem, to kobiety nie za bardzo mogą być masonami.
Jednak z tego co słyszałem, są również loże kobiece, tylko są tak troszeczkę jakby na uboczu w tej całej hierarchii masońskiej.
No właśnie, więc jednak jest tutaj ten element, pozostaje. Znaczy ogólnie z tego nawet co z ludźmi rozmawiałem, którzy się na tym jakoś tam znają, to oni... masonerię raczej tak postrzegają w kategoriach zebrania starszych panów, którzy sobie siedzą i tam o czymś dyskutują. Niespecjalnie to jest postrzegane w kategoriach jakichś tam wielkich spisków czy innych rzeczy. Raczej jest to traktowane z uśmiechem na twarzy, bym powiedział w ten sposób.
No właśnie, powiedziałeś o masonach, jak chwilkę temu mówiłeś, że również o iluminatach, to wspomniałeś o tym, że tak jakby mason na tym 33 stopniu wtajemniczenia po jakimś czasie w pewien sposób jakby ewoluuje i jest przyjmowany do grona iluminatów, więc może o iluminatów słów kilka.
O tak, znaczy przede wszystkim samo określenie iluminaci to tak naprawdę jest określenie stosowane przez ludzi w najróżniejszych miejscach. To można ich, to jest określenie, które tak naprawdę do każdej grupy można zastosować. Jest to ogólnie takie kolektywne określenie tych grup, które działają poza, powiedzmy, mainstreamowym tym poczuciem rzeczywistości. Tak się ich określa. Także tak naprawdę, kto w tej grupie jest, nie można tego określić, bo tam jest tych grup bardzo, bardzo dużo i każdy właściwie ma różne wersje. Jedni powiedzą, że to są właśnie tylko masoni, drudzy powiedzą, że to jest kościół, że to jest Watykan, trzeci powiedzą, że jezuici, czy ktoś inny coś innego powie. Jeżeli chodzi o iluminatów, mamy, to jest taka ogólna nazwa tych wszystkich grup. To nie jest tak, że to jest jedna jakaś tam spójna grupa, tylko to jest ogólna nazwa, która właśnie sobie działa i jak to jest porównywane do takiego, powiedzmy, pająka, który sobie siedzi w środku i naokoło ma swoją taką właśnie tę pajęczynę i w tej pajęczynie mamy najróżniejsze związki ludzi, tam intrygi i pająk tym wszystkim steruje.
Pozostaje może... pytanie, kto jest tym pająkiem?
No właśnie, jeżeli chodzi o ten pająk, to w zależności od koncepcji, bo mówię, to jest taki temat, że tutaj głównie mamy takie odnogi, albo religijne, skrzywienie religijne, czyli Antychryst na przykład, to jest jedna z wersji. Druga wersja to jest właśnie, jeżeli chodzi o UFO, tego typu rzeczy, to będzie tutaj, że to są jacyś, nie wiem, według niektórych szaraki, według niektórych jakieś tam gadzie istoty, prawda, też się taki wątek pojawia. No jeszcze tak bardziej przyziemne, no że to są po prostu jacyś psychopaci, prawda, których w społeczeństwie nie brakuje, czy oczywiście bankierzy, tacy jacyś wysoko postawieni, czy korporacje, które tam mają rzekomo kontrolować 40% w ogóle bogactwa światowego, a 1% populacji ma to kontrolować właśnie poprzez korporacje i tak dalej, i tak dalej. Także tak naprawdę, jeżeli chodzi o to, kto ma za tym stać, jakiego spiskowca się nie spytać, to będziemy mieli różne wersje. Najróżniejsze wersje będą tutaj stały. Od takich właśnie dosyć banalnych do takich właśnie a la Matrix, naprawdę już, no, że tak wyrażę się, odjechanych.
Pojechałeś właśnie tak troszeczkę, że tak powiem, z grubej rury, mówiąc o tym, że kosmici tutaj wszystkim kontrolują. Do tego jeszcze na pewno na końcu wrócimy, bo to jest również ciekawa, no i o dziwo bardzo, bardzo popularna teoria.
Tak,
ale muszę ci właśnie powiedzieć, że jakiś czas temu wpadł w moje ręce film pod tytułem Illuminati, no bardzo wiele mówiący. On bodajże składa się z kilku części. No i właśnie w tym filmie przedstawiony był głównie rząd USA jako grupa ludzi, którzy są w pewien sposób wtajemniczeni. Była tam wzmianka także o Skull and Bones.
Tak. Skull and Bones, czyli słynna właśnie taka tajne stowarzyszenie, które istnieje naprawdę, to jest fakt. Na Uniwersytecie Yale, tam mają swoje takie miejsce, które nazywa się The Tomb. Po polsku to bodajże jest krypta. No i tam właśnie mają, to jest tylko stowarzyszenie dla mężczyzn, tam nie ma kobiet, nie ma tam, nie mają tam prawa wejścia, wstępu. No i tam mieli właśnie być rzekomo Bush, Kerry. Nawet był taki wywiad właśnie, gdzie taki znany dziennikarz nazywający się Tim Russert, który już nie żyje zresztą, zapytał się najpierw Busha, potem Kerry'ego o ich przynależność do tej organizacji. Oni, mówiąc krótko, no nie chcieli specjalnie tego tematu poruszać albo go zbywali. Ale nie jest to tajemnica, w tej chwili jest to organizacja działająca, no i co ciekawe, mają pewne inicjacje swoje bardzo specyficzne, no delikatnie mówiąc, typu leżenie w trumnie podobno i no, robienie pewne czynności seksualnych, właśnie tego typu rzeczy. Ma to podobno służyć jednej z raz, że mają dzięki temu się nawzajem integrować, właśnie dzięki temu, że robią takie rzeczy między sobą, które no, powodują w nich przełamanie tych wszystkich barier, a z drugiej strony ma to być taki element szantażu, że jak ty coś zrobisz nie tak, to my to wszystko pokażemy, prawda? Więc to są takie dwa elementy. No i w tej grupie właśnie, ta grupa ma być po to, że potem ci ludzie w społeczeństwie, powiedzmy już sobie żyjącym tam na zewnątrz, działają trochę tak jak tak zwane stowarzyszenie na uniwersytetach, które mamy, szczególnie właśnie amerykańskie, te słynne fraternities, sororities, czyli grupy, gdzie ludzie się jakby spotykają i potem w życiu mają sobie nawzajem pomagać. Takie te grupy, które temu służą, mają swoje różne też rytuały, no przy czym ten, jeżeli chodzi właśnie o tę grupę Skull and Bones, to jest taka naprawdę elita elit, można powiedzieć, i to do tej grupy nie można właściwie wejść bez jakiejś tam koneksji, no też, żeby tak to zabrzmiało, genetycznych.
No prostu. Właśnie rodzina Bushów ponoć tam jest od momentu dziadka byłego już prezydenta George'a W. Busha, który tak. Właśnie dostał się tam, był w tym bractwie, ale też mówiło się o tym, że on w trakcie wojny no, handlował z nazistami i przez to dochrapał się dosyć niezłego majątku. I tak. Właśnie mówi się o tym, że później tam był George Bush Senior, a także George W. Bush, o którym się mówiło, że no nie był jakimś wybitnie zdolnym i bystrym studentem, a jednak dostał się do Yale. No i tam właśnie został zaproszony. Był właśnie taki rytuał, że przed rytuałem właściwym jeszcze ktoś, kto miał być zaproszony do Skull and Bones, otrzymywał czarną kopertę. Później przychodzili właśnie po niego ci bracia. Zaprowadzili go do tej krypty, do tego grobowca. No i jeszcze przed tą całą trumną, o której już wspomniałeś, taki właśnie ten, który miał dołączyć do tego bractwa, znajdował się w gilotynie, no i ostrze gilotyny ponoć, według tych doniesień, miało w pewnym dosłownie na parę centymetrów przed szyją takiego śmiałka, który właśnie miał dołączyć do tego, miało się zatrzymać i właśnie to był początek tej całej inicjacji. No i właśnie mówi się o tym, że Bushowi na kampanię prezydencką pożyczali pieniądze ludzie, którzy właśnie byli w Skull and Bones. Później Bush mianował ich ambasadorami, czy dostawali jakieś no, ciepłe posadki, czyli to, o czym mówiłeś. Bracia pomagają sobie później w przyszłości, po skończeniu studiów.
Jak najbardziej. To pomagają sobie tak naprawdę no, wręcz na śmierć i życie. I to nie jest przesada, bo te grupy właśnie jak Skull and Bones, takie mają założenia. Tutaj wręcz jest stwierdzenie, że nawet jak się jest prezydentem, to ten honor, powiedzmy, leży, ta prawdziwa nasza przynależność jest zawsze do tego stowarzyszenia, zawsze jest to najwyższe, jest to wyżej od rodziny, wyżej od wszelkiego innego jakiegoś tam, no to jest Skull and Bones, jest najwyżej po prostu od wszystkiego innego, nie ma nic innego, co by było wyżej. Także to jest też taki konflikt interesów, prawda, bo jeżeli taka grupa chce czegoś innego, a ktoś jest prezydentem, no to się można spytać, no to co tu się dzieje w takim razie, prawda? To też jest, myślę, pytanie warte zachodu i analizy.
Krótkie pytanie teraz, czy uważasz, że właśnie takie środowiska jak no, wysoko postawieni urzędnicy, no i ludzie, którzy skończyli to Yale, prezydenci, właśnie politycy, mogą stać za NWO?
Moim zdaniem prywatnym oni są tylko pionkami, że tak naprawdę nie mają na tyle ani inteligencji, ani przede wszystkim inteligencji, ale też środków, żeby tym kontrolować. Oni co najwyżej wykonują rozkazy, może nawet świadomie, część nieświadomie, ale nie wierzę w to, że to jest jakiś centrum władzy. Oni coś tam mogą wiedzieć, ale nie według mnie nie są. Według mnie oni specjalnie nie są za bystrzy właśnie po to, żeby stworzyć takie wrażenie, że no jak taki niekompetentny człowiek może, na przykład jak Bush, czy teraz też Obama, też się tak nazywa, jak on cokolwiek może kontrolować, jak on sam siebie nie może kontrolować taką dobrą sprawę. Prawda? Więc ja uważam, że to jest specjalnie, że to jest właśnie po to, żeby ludziom stworzyć taką percepcję i ludzie to kupili, no i ludzie to kupują.
Zostawmy może Amerykę, wróćmy na stary kontynent, mianowicie do Anglii, do Wielkiej Brytanii. Również jest taka koncepcja, taka teoria spiskowa, że właśnie rodzina królewska, która do dziś siedzi właśnie na tronie angielskim, no i właściwie wszystkie rodziny królewskie w Europie są właściwie jedną rodziną. Przecież wiadomo, że obecna rodzina królewska w Anglii wywodzi się z Niemiec. No i jest taka teoria, że właśnie wszystkie koronowane głowy w Europie, bo w Europie właśnie jest no chyba najwięcej księstw i jakichś tam królestw, czy właśnie innych krajów, czy jakichś z politycznych układów, gdzie są książęta i tak dalej. Jest właśnie ta teoria, że wszyscy pochodzą z jednej rodziny.
Jak najbardziej, oczywiście. I tutaj się pojawia ten wątek słynny kazirodztwa. Dlaczego jest tak, że w tych grupach często jest tak wewnętrznie to wszystko się rozgrywa, prawda? No według niektórych właśnie dlatego, żeby ten genetyczny materiał podtrzymać i żeby, że tak powiem, nie popełniać mezaliansu. Czy też oczywiście ta słynna koncepcja, że oni jakby mają prawo do rządzenia z racji nadanego przez Boga, prawda? Też jest taka koncepcja, więc skąd to się wszystko bierze, czy nawet samo określenie bodajże, jak to się mówi, jasnokrwisty, znaczy ta błękitna krew, skąd to się wzięło i tak dalej, też tu jest wiele teorii, więc to jak najbardziej, to tutaj jeżeli chodzi o nazistów, o których wspomniałeś, oczywiście bardzo wysoko postawione z rodziny królewskiej osoby jeździły w czasach przedwojennych do różnych szkół elitarnych właśnie na terenie hitlerowskich Niemiec, jak najbardziej to było. W tej chwili nie pamiętam tego dziecka, ale wiem, że nawet byli SS-mani tam też potem już w tej rodzinie tak się też zdarzało i nie tylko angielskiej zresztą. Znaczy, to też były głosy, że jakiś król czy jakaś królowa właśnie jeszcze z tego okresu miała być wręcz szpiegiem dla Hitlera, no więc tu są różne wątki, aczkolwiek też się pojawił wątek nieraz, że Hitler był szpiegiem angielskim, więc to tak naprawdę, tych wątków jest pełno.
Czyli myślisz, założę się, że odpowiesz podobnie, że jeżeli już oni są w NWO, to są tak samo jak ci amerykańscy biznesmeni i politycy, czyli są pionkami.
No właśnie, według tych teorii oni stoją wyżej w tej hierarchii tak naprawdę. To jest też ciekawe, że według tych teorii, które istnieją, jednak ten konsensus jest taki, że rodziny królewskie, powiedzmy właśnie, czy to w Anglii, szczególnie w Anglii, ale nie tylko, one stoją wyżej w tej hierarchii. No i właśnie z racji tego, że stoją wyżej, może tak to nie wyglądać, ale nie wygląda tak to celowo, ponieważ oni nie chcą się pokazywać, że mają tak naprawdę władzę. Jest takie stwierdzenie, że tam sobie są królowie, król tam ma tak naprawdę mało co do powiedzenia, a tutaj tymczasem według tej hierarchii, bo należy pamiętać, że według tych teorii mamy dwa rodzaje hierarchii. Mamy hierarchię tak zwaną oficjalną, że widzimy ją w telewizji, że mamy prezydenta i tak dalej, ale według tej prawdziwej, która naprawdę się liczy, taka osoba, która ma władzę, to w tej prawdziwej hierarchii może być zupełnie niżej niż ktoś, kto się nam wydaje, że ma dużo więcej władzy. Więc tak to należy rozpatrywać.
No dobrze, więc mamy już polityków i właśnie biznesmenów. Wyżej są te głowy koronowane. A co jest jeszcze wyżej?
No, tutaj to się pojawia wiele wątków. Są też takie wątki, że mamy do czynienia właśnie z jakimiś wręcz grupami, nazwijmy je satanistycznymi, które tak naprawdę tak zwanymi czarna magia już wręcz wchodzi tutaj. Grupami, które tak naprawdę nie mają zupełnie styczności z populacją ogólną, bo trzeba o tym pamiętać, że im wyżej wchodzimy, tym mniej jest styczności z ogólną populacją, czyli powiedzmy prezydent, premier i tak ma dużo więcej styczności z ogólnymi populacją niż jakaś tam grupa bliżej tego pająka, bo im bliżej pająka, tym mniej mamy pojęcie o tych grupach, tym mniej mamy pojęcie, kto za tym stoi, a tym więcej oni mają władzy. Wobec tego tutaj mówię, no, jeżeli pójdziemy w taki aspekt ezoteryczny bardziej, to będą to grupy właśnie jacyś magicy, czarna magia, satanizm, tego typu rzeczy, wręcz inny wymiar, połączenie się z innymi wymiarami, gdzie mają uzyskiwać swoje instrukcje wręcz. Jest taki właśnie wątek, no co oczywiście łączy się bezpośrednio z tym bardzo tragicznym i szokującym wnioskiem według wielu badaczy, że na terenie planety Ziemia jest jak najbardziej bardzo aktywna siatka satanistyczna, która działa globalnie i wręcz właściwie co dwie minuty, jak nie lepiej, jest jakieś dziecko mordowane właśnie w takim rytuale satanistycznym tylko po to, żeby nabrać taką władzę dla tych, którzy to robią, to tą moc, że tak powiem, do połączenia się z tymi, z tym czymś.
Troszeczkę to zalatuje, jak sam w zeszłym tygodniu powiedziałeś, Urban Legends i satanizmem. A tak, teraz tak, ja jako adwokat diabła muszę zapytać, co miałaby czarna magia i satanizm do globalnego upolitycznienia i do takiej unifikacji wszystkich krajów świata?
No dobrze, więc już według tych teorii przede wszystkim czemu służy taki rytuał? Rytuał służy temu, żeby właśnie otworzyć portal, jeżeli przyjmie tę koncepcję, skąd te istoty mają wydawać rozkazy, czy też wręcz wcielać się w postaci tutaj na tym naszym trójwymiarowym świecie. Żeby ten portal otworzyć, potrzebna jest energia, a żeby ta energia powstała, potrzebna jest adrenalina, mówiąc krótko, potrzebny jest jakiś impuls. I ten impuls właśnie ma iść, nie jest to tajemnicą, że według wielu satanistów właśnie najbardziej takim, powiedzmy, najbardziej trafnym, jak to się w tym właśnie osobą, którą należy zabić, jest właśnie na ogół dziecko, osoba przed osiągnięciem 14 lat, 12 lat, czyli przed osiągnięciem dojrzałości płciowej. O, bo według tych wierzeń to jest osoba, która nie posiada, i energia jest czysta, o, w ten sposób. I wtedy, co dochodzi do sytuacji takiej, że mamy taki rytuał i adrenalina, która w krwi powstaje, jest przez te osoby, które ten rytuał tworzą, tak, jest przez nich konsumowana. O to tutaj chodzi. I oni wierzą w to. Ja nie mówię, że tak jest, ja mówię tylko, jak to jest postrzegane, żeby było jasność. I oni wówczas wierzą w to, że otwierają portal dzięki temu, łączą się z ich bogami, tak to można nazwać. Ci bogowie albo im mówią, co mają robić, albo wręcz opętują tych ludzi i hierarchia w tej grupie ma być właśnie na podstawie tego, kto jest opętany przez wyższego jakiegoś tam demona w ten sposób.
No i tu zalatuje trochę tymi psychopatami, o których powiedziałeś, bo jeżeli mielibyśmy sobie tak zdroworozsądkowo tłumaczyć, no to właśnie raczej psychopaci wchodzą w tym momencie w grę. I czy teraz pytanie, czy ludzie z takimi problemami byliby w stanie podporządkować sobie koronowane głowy i wielkich biznesmenów i oligarchów?
Mówisz o psychopatach, tak? Czy psychopaci byliby w stanie to zrobić w tym sensie?
Tak.
Znaczy często to są psychopaci. Tych ludzi, które wymieniłeś właśnie, to są psychopaci jak najbardziej. Należy pamiętać, że to nie jest tajemnicą już w tej chwili, to jest oficjalna wersja wydarzeń. Chociażby weźmy takiego pana jak dr Robert O'Hare, Kanadyjczyk, badający właśnie zjawisko psychopatii. Jest to normalny naukowiec, który zaczął tym się zajmować w latach 70. XX wieku. W więzieniach zobaczył, że część populacji zachowuje się inaczej od reszty, nawet jeżeli chodzi o kryminalistów. Nie posiadają żadnych emocji, żadnych skrupułów, nic. Po prostu tylko oni się liczą, wszystkie inne są żartem. No więc okazało się, że według jego badań, według tych list, które stworzył, on stworzył taką listę, to się nazywa Psychopathy Checklist, czyli taka lista właśnie psychopatów, cech psychopatycznych. Według tej listy i według jego badań okazało się, że tak naprawdę jedna osoba na 30 nawet może takie cechy posiadać. Mało tego, powiedzmy jedna na 100 może być zupełnie takim już 100% psychopatą. A czym się taki psychopata charakteryzuje? Bo nam się wydaje, że to jest osoba gadająca często z tasakiem, prawda? A to jest bzdura. Psychopata tak naprawdę może być każdym z nas. I psychopata po prostu jest jak najbardziej świadomy tego, co robi. Po prostu nie ma żadnych mechanizmów moralnych. Czyli dla niego takie coś jak sumienie, dla niego takie coś jak kłamanie. Kłamanie jest dla niego na porządku dziennym. On nie ma żadnych wyrzutów sumienia. Może robić dzięki temu. Jak widać tutaj, dlaczego to jest takie wygodne, prawda? Bo jeżeli trzeba być bezwzględnym, to nie ma lepszego podziału. To jest, to po prostu nie ma lepszego rozwiązania. Dlatego jest to bardzo niebezpieczna koncepcja i bardzo niebezpieczna rzecz, bo z psychopatą się nie wygra tak naprawdę. Czyli jak my powiedzmy podejrzewamy, że ktoś jest psychopatą i walczymy z nim, to tak naprawdę nie mamy szans wygrania, bo my mamy jakieś bodźce, na których się będziemy opierać, będziemy mieli jakieś granice, a dla takiego człowieka takich granic nie ma. I to jest taka różnica właśnie, więc właśnie jest takie założenie zresztą znanego psychiatry, jeszcze powiem, znaczy znanego, psychiatra polski, Andrzej Łobaczewski. On stworzył koncepcję ponerologii politycznej, polegającej na tym, że analiza reżimów totalitarnych poprzez pryzmat właśnie psychopatii. I co ciekawe, z tego co wiem, on i ci naukowcy, którzy byli właśnie w Polsce, jak scenariusz filmu to jest, napadło ich bodajże SB, wszystko zostało spalone, on im się udało jakoś uciec i Łobaczewski potem sam, jako jedyny, który mu się udało jakoś, nie wiem, czy przeżyć, czy jakoś tam ocaleć, spisał to wszystko z pamięci, ale i tak w takiej formie, która była zupełnie inna. Więc proszę zobaczyć, prawda, zobacz, jaki to jest mechanizm. Od razu na niego napadli, bo on to robił w komunizmie, pisał taką książkę właśnie na temat analizy, powiedzmy takiej przyziemnej, takiej analizy już bez jakichś tam górnolotnych, ezoterycznych faktów, tylko, czy ezoteryki jakiejś, tylko czysta, przyziemna analiza, prawda? Skąd się bierze reżim totalitarny, na czym on polega?
Czyli trzeba uważać, co się mówi, co się pisze?
To znaczy? Bo nie za bardzo teraz
jeżeli ktoś próbował, jeżeli on próbował właśnie rozpisać, skąd się brały takie rządy totalitarne.
Jak najbardziej, oczywiście. Wtedy oczywiście on musiał uciekać. Spalono to wszystko, jego egzemplarze tych badań. Jak najbardziej. To był temat bardzo, bardzo niemile widziany. I jest właśnie taka teoria, że psychopaci nie chcą, zdają sobie sprawę, kim są i jeżeli są u władzy, to starają się zrobić wszystko, żeby populacja tak zwana niepsychopatyczna nie miała pojęcia o tym, kim naprawdę, przez kogo są rządzeni. Czyli psychopata robi wszystko, żeby na przykład w bibliotekach tego materiałów nie było. Wszystko z cyrkulacji zabiera. I właśnie podobno za komunizmu takie badania nad psychopatią, nie wiem, czy to jest prawda, ale podobno tak było, czy na uniwersytetach, czy w innych dziedzinach, były zabronione. Nie było tego w ogóle, nie było to traktowane w jakikolwiek poważny sposób.
Jeżeli rząd tak działa, to czy ludzie, którzy zajmują się takim badaniem NWO, nie powinni żyć w strachu, że pewnego pięknego poranka wszystko może się skończyć, bo właśnie komuś nastąpią na odcisk?
No właśnie, tutaj mamy dwa rodzaje zachowania, ponieważ z jednej strony mówi się na przykład tak. Jest taki człowiek jak David Icke, wiadomo, on mówi bardzo kontrowersyjne rzeczy, właśnie między innymi o gadach i tak dalej, że rządzą tutaj nami. No więc można powiedzieć, dlaczego ten człowiek jeszcze żyje, jeżeli by to była prawda, to już dawno by go ktoś odstrzelił. No ale z kolei jest druga sprawa, że jeżeli by go spotkało, to powiedziałoby wtedy ludziom, że coś w tym było. A z drugiej strony lepsza metoda teraz, która jest
stosowana... Zrobić z człowieka idiotę.
Tak, zrobić z człowieka idiotę i z tego, co mi wiadomo, właśnie on był przez długi czas bardzo ciężko doświadczony w tym względzie. Uważam nawet, że zrobić z człowieka idiotę jest dużo łatwiej, bo nie mamy wtedy problemu, bo ten człowiek żyje, po prostu się wszyscy z niego śmieją, a ludzi jest łatwo przekonać. Jak się ma machinę medialną za sobą, pieniądze, władzę, to naprawdę z każdego można idiotę zrobić i nie ma z tym żadnego problemu. Chociaż były też przypadki, że no, na przykład William Cooper czy Phil Schneider podobno według wielu stwierdzeń mieli zostać zabici, bo właśnie mówili o rzeczach bardzo, bardzo kontrowersyjnych, no i mieli właśnie zostać zabici, ale według też niektórych, na przykład pan Cooper miał problemy z alkoholem i też nie był do końca taki, jak się wydawało, jak to było przedstawione, więc trudno tu powiedzieć tak naprawdę, jak nas tam nie było, czy to było zabójstwo, czy samobójstwo, czy jak to naprawdę wyglądało. No wiadomo, że w kręgach spiskowych zawsze te osoby będą podciągnięte do rangi no, martyrologicznej, prawda, na tej zasadzie, że no, tutaj coś się stało.
Można też wspomnieć o tym, że wynalazcy różnego rodzaju, którzy wpadli na pomysł, no teraz ciężko o tym mówić, ale powiedzmy, że ktoś wynalazł samochód na wodę, czy ponoć Tesla jeździł samochodem elektrycznym, no i mówi się, że wielu takich naukowców, którzy mieli coś tam opatentować, już coś wynaleźli, a nie współgrało to jakby z interesami wielkich korporacji, zostawali po prostu odstrzeleni.
Znaczy, ja nawet też słyszałem, że podobno jest tak, że biuro patentowe przychodzi do jakiegoś delikwenta, mówi mu, że zapłacimy ci tyle, a tyle, ale u nas to będzie leżeć powiedzmy przez 30 lat. To nie są żadne tam nowe historie, podobno też w wielu, wielu miejscach takie rzeczy się zdarzają, że są to właśnie, to, że w biurach patentowych i w różnych innych miejscach tak naprawdę jest technologia dużo bardziej zaawansowana, po prostu nie jest to puszczane, no właśnie z racji powiedzmy czysto finansowych, czy nie tylko. Czy na przykład chociażby nie mówić o czystej energii za darmo, prawda? To też jest inna rzecz, czy na pewno to jest ciekawa sprawa. No ja tutaj nie wiem, czy ona jest, czy nie, no ale według niektórych ona już od dawna mogłaby być dostępna. Czy chociażby lekarstwo na raka i tak dalej, więc jak najbardziej, bo jeżeli chcemy kontrolować populację, nie jest tajemnicą, że nie możemy im dać, no nie wiem, darmowej energii, bo trudniej wtedy będzie kontrolować, prawda? A jeszcze nie daj Boże polecą sobie tam gdzieś poza planetę, no to trzeba ich trzymać, jak się bardzo da, więc myślę, że ma to jakiś sens, żeby nie, czy no nie mówiąc już oczywiście o ludziach, którzy mają z tego zwyczajnie duże dochody, więc nie jest im na rękę, żeby nagle tutaj okazało się, że proszę bardzo, o nie mamy pieniędzy, prawda?
Czyli może mieć to związek z NWO?
Jak najbardziej fundamentalny związek, jeżeli by tak było, to jak najbardziej ma to fundamentalny związek, jest to jedna z odłóg kontroli, tak, czyli mówiąc krótko, ukrywanie takich technologii jak najbardziej, bo według niektórych teorii są wręcz technologie dostępne już w tej chwili, że które wręcz Gwiezdne Wojny nawet, można powiedzieć, są przy tym żartem. No więc ja sobie nie wyobrażam, o czym by to była mowa, no ale co najmniej o technologiach takich, powiedzmy, które pozwalałyby nam podróżować po kosmosie bez żadnych problemów. Więc trudno się oczekiwać, żeby takie technologie były ludziom udostępnione, jeżeli chcemy ich kontrolować, no, co by nie mówić.
Teraz przeskoczymy troszeczkę na nasze polskie podwórko, a dokładniej do projektu NPN, który ostatnio przygotował dla Wirtualnej Polski program o New World Order. Mówiliście tam o jakichś znakach na niebie. O co dokładnie chodziło? Może powiedz słuchaczom.
Tak, chodzi o tak zwane chemtrails. To jest, bo mamy ogólnie takie normalne smugi, powiedzmy sobie tam lotnicze, no i mamy też właśnie takie smugi, które rzekomo, podkreślam, bo nie jestem tutaj w tej dziedzinie ekspertem, ale to, co mówię, co wiem, mają służyć temu, że są rozpylane przez jakieś dziwne samoloty, które mają powodować te smugi, że albo czuje populacja wtedy bardziej stępiona, ograniczona, ogłupiona, że to jest ogólnie taki cel, że te smugi mają w sobie mieć jakieś substancje, które ogłupiają populację, ogólnie mówiąc. To jest taka teoria. No więc tak samo łączy się z tym GMO, które ma ingerować w nasz genotyp i też powodować różne mutacje, dzięki czemu mamy być łatwiej kontrolowani itd., itd. Są takie teorie i to się wszystko łączy w jedną całość.
Właśnie, i teraz powiedz, czy w Polsce jako taki zwykły obywatel możemy w jakiś sposób zauważyć działania na takim naszym polskim podwórku NWO?
Ojej, możemy, tylko nie chcę tutaj w ten temat wchodzić, bo musiałbym poruszyć słynną katastrofę między innymi wśród tych osób właśnie zajmującym się tym. No właśnie jest taka teoria, no już jak już zacząłem to powiem, że powiedzmy ta katastrofa, która miała miejsce, podkreślam, to jest teoria, ja się od tego dystansuję, ale jest taka teoria, została globalna elita, czyli nazwijmy to te, ci, którzy zarządzają tym, tak, tym wszystkim, tym NWO, który potrzebuje, żeby on był. Miała to być kara, taka katastrofa właśnie za to, że pani Kopacz na przykład nie zgodziła się na szczepionki, czy wręcz głównym celem był pan bodajże prezes banku NBP, jak on się nazywał, zapomniałem, Kazimierz Skrzypek, tak? Znaczy Skrzypek, pan Skrzypek, że on tam wtedy coś miał z funduszem walutowym, ja nie jestem ekonomistą, więc dokładnie nie wiem, ale w każdym razie, że coś nie zrobił po myśli, że nie wziął jakiejś tam pożyczki, która miałaby potem odbić się na tym, że będziemy jakimiś tam pseudoniewolnikami czy niewolnikami dla tego kartelu, prawda? Więc to miała być taka kara, przypomnienie dla pewnych służb, że tutaj, kto tutaj rządzi tak naprawdę. No jest taka teoria. Przy czym mówię, to jest teoria i podkreślam, ja nie wiem, ja tylko powtarzam, co według niektórych miało mieć miejsce. No więc to jest taka jedna z bardziej w tej chwili znanych. No oczywiście a propos szczepionek, pamiętamy sytuację z panią minister Kopacz. Według wielu właśnie ona postawiła się wręcz na skalę globalną właśnie temu kartelowi, nie chciała tych szczepionek przyjąć. Pamiętamy te programy na pewno, które miały miejsce z ministrem Balickim i tak dalej, i tak dalej. I była postrzegana właśnie na YouTubie przez wielu właśnie, potem puścili panią Kopacz, była pokazana jako taki właśnie przykład postawy naprawdę obywatelskiej, że powstrzymała się. No a co ciekawe, bodajże za jakiś rok czy półtorej, tam dosyć niedawno, te same instytucje, które ją mieszały z błotem, to jest akurat fakt, zaczęły mówić o niej bardzo pozytywnie, więc to jest ciekawe, prawda? Bo nawet powiedzmy jakaś tam Komisja Europejska, jakaś tam od nich odłoga stwierdziła, że faktycznie z tymi szczepionkami nie było tak do końca różowo, więc mamy nawet takie fakty i to nie jest żadna teoria w tej chwili, no więc jednak jest tutaj trochę, można się zastanowić, co tu jest naprawdę grane.
Cała kwestia New World Order zalatuje strasznie wizjami orwellowskimi, że tak powiem. No jest,
jak najbardziej.
Jest
jak
ktoś,
najbardziej.
Kto patrzy na nas, jest coś, co nas kontroluje.
A propos Orwella powiem, że Orwell właśnie a propos tego wszystkiego miał napisać swoją książkę na podstawie tego, że miał należeć do takiego sekretnego stowarzyszenia, gdzie miał wiedzieć, co nas czeka. To jest taka teoria też, że on wiedział tak naprawdę, co nas czeka i dlatego tę książkę mógł napisać. No że on tak naprawdę napisał to, co wiedział, prędzej czy później nastąpi.
No i według tego, co się mówi, według tych wszystkich teorii, jeszcze raz podkreślam teorii, no to się sprawdza. Właśnie cały czas mówimy teorie. No i przed programem rozmawialiśmy jeszcze o tym wszystkim, no i tak ustalaliśmy, o czym będziemy mówić. Mi powiedziałeś, ja uznałem to za to, że mówisz to z dużym przymrużeniem oka, że mam cię zapytać o reptilian.
No tak, te słynne gadzie istoty Anunnaki, Zacharias Sitchin i Erik von Daniken tutaj też się wypowiadał. Tak, to jest jak najbardziej, jest duża grupa ludzi, którzy twierdzą, że właśnie jesteśmy tak naprawdę, że rządzą nami istoty gadopodobne. Tak to brzmi i przy czym te istoty są albo na Ziemi, albo ich nie ma, czyli tak naprawdę rządzą nami ludzie, ale tak naprawdę takimi już ludzie, w sensie jakby to porównać do takich kapo w obozie koncentracyjnym, czyli ci ludzie też są niewolnikami, ale mają nad nami władzę, tak? A ci niewolnicy wyżsi są niewolnikami, powiedzmy, tych istot najwyższych, czyli właśnie tych takich, nazwijmy to, gadopodobnych, które też z kolei jeszcze tam od kogoś są zależne. No więc taka mamy karuzelę. Ja też to mam wiele pytań, żeby nie było, też mam wiele wątpliwości, chociażby taka, dlaczego dla tych istot tak byłaby strasznie istotna planeta Ziemia, czy na pewno innych planet nie ma, które miałyby takie same problemy albo inne możliwości. Dlaczego nagle Ziemia miałaby być tak istotna w całym wszechświecie, prawda? Dla mnie to jest absurdalne i to jest chociażby jeden z takich moich punktów, który bym zadał, powiedzmy, jak miał okazję, osobom, które twierdzą kategorycznie, że tak musi być. Więc też należy oczywiście zachować pewną dozę sceptycyzmu, nawet dużą, pamiętając oczywiście, że są legendy, które, no kto wie, coś tam w tych legendach może być. To pamiętajmy chociażby o piekle, prawda? Piekło zawsze się kojarzy z podziemiem. Dlaczego niebo akurat jest z kolei zawsze nad? Dlaczego tak to wygląda? No to są takie niby niuanse nieistotne, a jednak kto wie, skąd to się do końca wzięło. No według niektórych się wzięło właśnie stąd, że kiedyś coś tam miało miejsce i tak w formie takich właśnie podań sobie ludzie to przekazywali. I w tej chwili jest to, powiedzmy, religia i tak dalej, i tak dalej.
No nawet powiedziałeś mi parę dni temu, kiedy rozmawialiśmy, że nawet w Polsce są ludzie, którzy uznają, że niedługo światem będą rządziły jaszczury, no i że one będą, jak to nazwałeś, imperatorami?
liderami nowego świata, tak. To jest, to też tak bywa. No cóż można powiedzieć? No, myślę, że pozostawmy to bez komentarza, no bo co tu można powiedzieć?
No, bardzo, bardzo dobra decyzja. Właśnie, Adamie, no zbliżamy się pomału do końca, mam jeszcze parę minut. Myślę, że warto zadać podstawowe pytanie, czy uważasz, że New World Order to fakt, czy jest to tylko zwykła teoria spiskowa, bo no, tych teorii spiskowych dzisiaj się przewinęło mnóstwo.
To znaczy, ja powiem tak, co ciekawego się dzieje, że już nawet w mediach głównego nurtu zaczyna to się mówić o tym, że coś w tym jest. Przy czym no to się pojawia problem, bo jeżeli media głównego nurtu o tym mówią, no to fakt, to jest to dziwne z jednej strony, bo pamiętajmy, teraz mamy te wszystkie ruchy, te tamtych oburzonych i tak innych. Ja powiem od siebie, tak słuchałem ich i dla mnie to jest też takie orwellowskie trochę, bo nie wiem, czy widziałeś tam na Wall Street, tam okupuje te, co okupują Wall Street, to nie robią tak, że jeden coś mówi, reszta powtarza. Można powiedzieć, tak się komunikują, no ale z drugiej strony to jest przykład też takiego właśnie typowego orwellowskiego zachowania, więc nie do końca bym powiedział, znaczy o czym należy pamiętać, już tak abstrahując od głównego pytania, że jest ryzyko, że nawet te ruchy, które są teraz i naprawdę chcą zmian, może się okazać, że zostaną po prostu w jakiś sposób wykorzystane właśnie do wprowadzenia pewnych zmian, które pójdą w zupełnie innym kierunku, prawda? Jeżeli chodzi o to, czy to jest fakt, czy teoria, ja myślę, że obserwując świat, coraz bardziej skłaniam się ku temu, że coś w tym może być i to coś robi się coraz większe. Nie mogę 100% powiedzieć, że to jest fakt, absolutnie nie, aczkolwiek jest na tym świecie wiele rzeczy, które nie mają dla mnie sensu i uważam, że mają sens tylko wtedy, jeżeli właśnie taka koncepcja miałaby miejsce.
Jeżeli właśnie coś takiego miałoby miejsce, to ewentualnie za ile lat mogłoby to właściwie zapanować, że powiedzmy byłaby ta totalna unifikacja i byłby jeden globalny rząd, który oficjalnie by nad wszystkim panował, bo według teorii ten globalny rząd już jest, ale kiedy to wszystko ewentualnie mogłoby się ujawnić i skończyłyby się jakiekolwiek elementy państwowości na świecie? Czy byłoby to jeszcze za naszego życia?
Ja myślę, że globalny, tak jak powiedziałem, Ordo ab Chao, czyli globalny problem, globalne rozwiązanie, czyli prawdopodobnie gdyby, powiedzmy, z tym kryzysem poszło dużo gorzej, co by skończyło się na wojnie, czy tam jakimś totalnym kataklizmie globalnym, to myślę, że po tym właśnie, jeżeli by naprawdę to miało miejsce, moglibyśmy się spodziewać takiego właśnie rozwiązania, totalnej unifikacji na każdym poziomie władzy. Ma być też podobno wątek poruszony kosmitów. Tam są głosy, że może być wykorzystana inwazja kosmitów do tego, żeby ludzi zjednoczyć. Sztuczna oczywiście, no jest taki głos, więc tak naprawdę globalny problem jest w tej chwili? Jest. Czy on się rozwinie tak, żeby dojść do takiego poziomu, o którym mówiliśmy? Czas pokaże. Według tych teorii, które są wielu, no to właśnie 2016 rok to już ma być ten rok, kiedy mamy być zaczipowani, więc co dużo mówić, ile mamy czasu? No 4 lata, 5, coś takiego. Nie więcej niż to, jeżeli by się to sprawdziło, więc tak to wygląda.
Powiedziałeś, że ludzie byliby zjednoczeni, ale czy na pewno byliby zjednoczeni, czy po prostu byłoby to wielka mistyfikacja?
Mistyfikacja oczywiście. Należy pamiętać o tym słynnym planie depopulacji, no, który z jednej strony ma jakiś tam sens, z drugiej strony ludzie mówią, no po co jaka depopulacja, skoro cały czas populacja rośnie. No więc są takie dwa wnioski. Ogólnie chodzi właśnie o depopulację w postaci, żeby zachować 500 000 ludzi przy życiu, tak zwanych niewolników. Reszta miałaby sobie pójść, że tak powiem, w piach. W jaki sposób? No to już tutaj można sobie mnożyć teorie. Mówię, jest to jeden z punktów założenia, ponieważ należy pamiętać, że jest na terenie Georgii w Stanach Zjednoczonych jest taki słynny kamień. Coś a la Stonehenge. On jest, to jest fakt. I tam są wypisane właśnie to takich 10 przykazań nowej cywilizacji. Co ciekawe, jednym z nich jest utrzymywanie populacji na poziomie 500 000. No, dziwne to jest, muszę przyznać, bo co ciekawe, ten kamień jest napisany tam w 6 głównych językach. Ten kamień jest napisany i w ogóle cała historia tego kamienia to byłby osobny program, bo jak on powstał, to jest już totalna zagadka. Jakiś bogaty człowiek pojawił się po prostu pewnego dnia w tej wiosce, tam w takim małym miasteczku i po prostu powiedział, że on sobie życzy zbudować taki pomnik. No ludzie się zaczęli śmiać, no ale przestali się śmiać, jak wyjął czek na pokaźną sumę i powiedział, że jest, no i wiedzieli, że on mówi na poważnie, prawda? Że chce takie coś zbudować. No i do tej pory to stoi. I kto to zbudował? Tak naprawdę nie wiadomo do tej pory.
No dzisiaj, jeżeli ktoś na bardzo poważnie brał to wszystko, co mówiliśmy, to na pewno spokojnie nie zaśnie, no bo wychodzi na to, że jesteśmy skazani na to, że będziemy niedługo globalnymi niewolnikami nie wiadomo czego, tego pająka, jak go nazwaliśmy. Adam,
Już by powiedziało wiele osób, że i tak jesteśmy niewolnikami od dawna, tak.
Ale jesteśmy niewolnikami po cichu.
Po cichu, tak, jeszcze po cichu. Lepszy niewolnik po cichu niż no, zatracić się. Pamiętajmy, że najgorsze w tym wszystkim, jeżeli by to się spełniło, to jest to, że taki chip oznaczałby śmierć osobowości, dlatego że no, według wielu wniosków po prostu może zabić indywidualizm, a to jest najgorsze, co może być. Więc no, jednak no, byłoby to tragiczne. Tragiczne dla nas wszystkich, gdyby to coś tym było.
Adamie, dziękuję Ci za dzisiejszy program. Było, myślę, bardzo ciekawie, mimo że mówiliśmy głównie takimi teoriami spiskowymi.
Tak, zdecydowanie.
Na przyszły tydzień planujemy razem z projektem NPN audycję o zjawisko UFO w Polsce. Jeszcze nie wiemy, czy będziemy mówili w dwójkę, czy w trójkę, ale najprawdopodobniej audycja się odbędzie. Także już z tego miejsca wszystkich zapraszamy. Ja również zapraszam do odwiedzania portalu naszych przyjaciół z NPN-u. Zapraszam również do słuchania Radia Grudziądz. Jeżeli ktoś lubi bardziej takie audycje jak dzisiejsza, to oczywiście zapraszam do Radia Paranormalium, które nadaje 24 godziny na dobę, bardzo często z podobnymi audycjami. Również chciałbym zaprosić na nowy blog. No, można się kłócić, czy to będzie blog, czy to będzie strona, ale Para Radio zaistnieje jeszcze w jednym miejscu pod adresem www.pararadio.wordpress.com. Zapraszam tam wszystkich słuchaczy. Zapraszam również za tydzień. Życzę miłej nocy. No i nie dajcie się nowemu porządkowi świata. Dobranoc.